Przez lata prawo aborcyjne było zmieniane, raz liberalizowane, innym razem zaostrzane. Długo w Polsce obowiązywały przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obecnie zmieniono je za sprawą wyroku wydanego w 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny. Doszło do zaostrzenia prawa aborcyjnego. Usunięto z katalogu wyjątków, kiedy aborcja jest prawnie dopuszczalna, zapis o możliwości usunięcia zarodka lub płodu, jeśli badania prenatalne czy przesłanki medyczne wskazują na poważne, nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę. Zmiana sprowadza się do tego, że nowe polskie prawo nie pozwala na wykonywanie legalnej aborcji przy ciężkich wadach płodu. Tak więc Polska na tle innych krajów europejskich czy świata ma jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących przerywania ciąży. Nowy rząd Donalda Tuska obiecał jego złagodzenie, ale nie ma zgody co do tego, jak daleko powinna się ono posunąć. W tej sytuacji ministra zdrowia Izabela Leszczyna 30 sierpnia wspólnie z premierem i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem zaprezentowała wytyczne dla lekarzy i szpitali dotyczące legalnej aborcji. Wśród ważnych zmian znalazło się między innymi to, że wskazaniem do legalnej terminacji ciąży będzie także zaświadczenie od psychiatry. Szpitale, które odmówią wykonania zabiegu legalnej aborcji, będą musiały liczyć się z karami finansowymi. Czy zmieni to sytuację polskich kobiet? O tym spróbujemy porozmawiać. A w studiu dziękuję, że panowie znaleźli dla nas czas. Specjalista, położnik, ginekolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, profesor Zbigniew Celewicz. Dobry wieczór. I dr Michał Bulsa, specjalista od położnictwa i ginekologii, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Panowie, zadam dość proste pytanie. Czy kobiety przestaną się przez to rozporządzenie bać się zachodzić w ciążę?
Patrzę na panie redaktor, proszę Państwa, Pani, które nas słuchacie, absolutnie nie należy bać się zachodzić w ciążę. I to, co pani redaktor przed chwilą przeczytała, że nowa pani ministra i pan premier proponują wydać wytyczne dla prokuratorów i lekarzy, jak postępować, to nie jest nic nowego.
Bo to w prawie jest. Oni tylko wykazali interpretację.
Podobna interpretacja ukazała się również w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w lutym bieżącego roku. Jeżeli podejdziemy do zagadnienia w taki sposób, że zdrowie człowieka to nie tylko zdrowie fizyczne, ale również i zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne, to się składa na definicję zdrowia, to jeżeli my komuś powiemy, którejkolwiek kobiecie, czy nawet i ojcu tego dziecka, że jego dziecko jest nieuleczalnie chore i umrze zaraz po urodzeniu, to trzeba mieć naprawdę bezduszne serce, żeby powiedzieć, że to nie nas zaważy na zdrowiu psychicznym takich ludzi. To na pewno zaważy. I jeżeli dzisiaj po wyroku, może nie wyroku, a orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, bo nie był to wyrok, a orzeczenie jedynie, wykreślono sprawa z ustawy o ochronie płodu ludzkiego w warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, i jeden punkt z artykułu 4a, jeżeli stwierdzamy, że dziecko jest chorym dzieckiem, to wówczas nie można terminować ciąży, to zostały dwa kolejne punkty. Jeżeli ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety oraz jeżeli ciąża jest wynikiem czynu karalnego. I tu chciałbym znowuż powiedzieć, że nie chodzi tylko i wyłącznie w czynach karalnych o gwałt. To również i związki kazirodcze, to również inne przestępstwa, pod które można ten artykuł podciągnąć. W tych sytuacjach czynów karalnych opinię wyraża prokurator. W pozostałych, dotyczących zdrowia czy to dziecka, czy kobiety, opinię wyrażają lekarze. Szkoda, że tak późno ta interpretacja znajduje swoje miejsce. Ja przyznam się szczerze, tak długo jak kierowałem kliniką do końca stycznia bieżącego roku, to nawet i po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w tych trudnych, ciężkich sytuacjach, ciężkich zaburzeń rozwojowych u dzieci, odwołując się do zdrowia psychicznego kobiet, te ciąże w majestacie prawa, zgodnie z procedurami gwarantowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w klinice terminowaliśmy. Dzisiaj wskazanie tej drogi jest jakąś ewentualnością dla tych trudnych sytuacji zdrowotnych dla całej rodziny i trudnych dla tych dzieci, które będą przychodziły na świat zawsze, nie mając żadnych możliwości na egzystencję, albo jeżeli leczenie ich po urodzeniu jest ciągle niemożliwe. I tyle chyba na ten temat. Ta ścieżka jest zrobiona, ona istnieje i trzeba tylko odpowiednio, zgodnie z prawem interpretować sytuację.
To ja panu zadam to samo pytanie. Czy kobiety powinny się przestać w Polsce przez to rozporządzenie tak bardzo bać? Bo ja myślę, że ja też bym chciała podkreślić, bo ja mam czasami wrażenie, że ta rozmowa o aborcji w Polsce przybiera takiego rozmiaru, jakby każda kobieta, która zachodzi w ciążę, miała pierwsza myśl, urodzę czy nie urodzę. To takimi drogami nie chodzi.
Absolutnie.
To tak nie funkcjonuje. To nie jest tak, żebyśmy przez to rozporządzenie namawiali kobiety, proszę bardzo, teraz jesteś wolna i możesz. Tutaj chodzi o to bezpieczeństwo, o którym mówiłam, stąd moje pytanie.
Znaczy, kobiety nie powinny się bać zachodzić w ciążę, jeżeli by przytaczając chociażby dane statystyczne, to mamy jedną z lepszych o systemów ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o tutaj położnictwo i ginekologię w Europie. My nie mamy się czego wstydzić. Umieralność noworodków mamy naprawdę na bardzo niskim poziomie i my się nie mamy czego wstydzić jako kraj. No, oczywiście problem, dlaczego kobiety nie chcą zachodzić w ciąży, jest dużo szerszy i nie dotyczy tylko i wyłącznie etapu zdrowia. Natomiast jeżeli patrzymy na zdrowie i te wytyczne, tutaj pan profesor bardzo dobrze podsumował to od względów medycznych, od takiej interpretacji tutaj lekarza. Ja jako prezes też często przytaczam tu pewne takie interpretacje trochę polityczne, które niestety się zawsze naradzają. Jedyną rzeczą, którą ja się zawsze boję, jak politycy się biorą za interpretację prawa, za wydawanie zaleceń, to ja się trochę obawiam, że za przykładowo 4 lata zmieni się rząd. Wtedy ktoś powie, że zmienia jednak wytyczne. I chciałem państwu powiedzieć, że to chodzi o to, że w tym całym procesie i w ogóle w ochronie zdrowia polega na tym, że musi być bezpieczeństwo pacjenta, medyka i każdy musi wiedzieć, co może robić, co jest legalne, co jest nielegalne i prawo powinno być jasne i przejrzyste. I to trochę mnie te wytyczne zaskoczyły o tyle, że ustawa się nie zmieniła od 97 roku. W międzyczasie mieliśmy też przecież aktualną opcję rządząca, czyli tutaj Koalicja Obywatelska z koalicjantami, też rządziła. Jak gdyby wtedy nie było prób takich interpretacji tych przepisów. Dlatego ja tutaj trochę podchodzę do tego tematu tak, że ja się trochę obawiam, żeby to nie było tak za 4 lata, za chwilę przyjdzie nowy minister i zrobi to inaczej. I ja rozumiem oczywiście podejście, że każdy będzie wtedy wspierał lekarzy, natomiast też jesteśmy ludźmi i ja bym nie chciał żyć w systemie, kiedy ja mam się obawiać, że jak podejmę jakąś decyzję, to załóżmy za 5 lat będę musiał za nią odpowiadać. I to jest z racji, że reprezentuje wszystkich lekarzy i tych, którzy są tak zwani pro-choice, czyli nie widzą problemu z aborcją w każdym możliwym momencie. Taki, którzy mają inne obiekcje na ten temat i taki, którzy zresztą uważają, że nie powinno do tych zabiegów dochodzić. Natomiast ja bym chciał jako lekarz, jako reprezentant samorządu lekarskiego, żeby przepisy były jasne i nie ulegały zmianie w zależności, jaka opcja polityczna dochodzi do władzy, bo to niszczy zdrowie całej tkanki społecznej i jak gdyby relacje pomiędzy pacjentem, lekarzem i też krajem całym.
Żeby rozwiązać trochę może te dylematy etyczne, czy moralne, czy może bardziej powiedzmy sobie religijne, to ja chciałbym państwu przytoczyć rozmowę z jedną z pacjentek sprzed wielu laty. Już to było, kiedy jak z nią siedziałem i rozmawiałem, ja mówię, żeby się zastanowiła, czy naprawdę chcę wcześniej zakończyć tą ciążę w sytuacji wad, które ewentualnie mogłyby być leczone po urodzeniu dziecka. I ona kategorycznie odpowiedziała mi nie. A następnie zadała pytanie, czy pan jest katolikiem? Ja powiedziałem tak, jestem katolikiem. A ona mówiła, ja jestem wyznania judaistycznego. I moja religia mi nie zabrania sterminowania ciąży. W związku z tym pytam się pana, dlaczego pan swoje przekonania religijne próbuje przedłożyć ponad moje? A każdy z lekarzy, ja jeszcze składałem przysięgę, młodsi koledzy składali przyrzeczenie, że będą służyli pomocą pacjentowi, chroniąc jego zdrowie i życie i będą służyli życiu ludzkiemu od poczęcia bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie religijne, aspekty polityczne i ekonomiczne. Prawda, panie prezesie? Tak pozostało oczywiście po dzień dzisiejszy.
Czyli no, to się różni między uczelniami, to nie będziemy chodzić o szczegóły takie.
Ten obowiązek służenia człowiekowi niestety pozostaje. I względy osobiste czasami trzeba przedłożyć nad to ważenie, jak to ma wyglądać. Są sytuacje rzeczywiście klinicznie bardzo trudne. I trudno jest jednoosobowo, niejednokrotnie podejmować decyzję, czy w tej sytuacji mamy szansę klinicznej, konkretnie chorego dziecka, zastosowania skutecznego leczenia po jego urodzeniu, czy też nie, ale od tego służą czy to konsultanci, czy pomoc w innych ośrodkach referencyjnych, które zajmują się tego rodzaju patologią.
No, chciałabym, żebyśmy właśnie porozmawiali o tym, o tej interpretacji, ale w tym sensie, że pani ministra powiedziała, że taką przesłanką może być oświadczenie czy nie wiem, wskazanie lekarza, psychiatry albo jakiego, powiedziała, też ja, albo jakiegokolwiek innego, na przykład internisty, który uważa, że taka terminacja ciąży powinna się odbyć. No i teraz się zastanówmy, czy rzeczywiście każdy lekarz może takie orzeczenie wydać. Jaka to ma być forma? Nie wiem, czy to jest w tych rozporządzeniach. No czy to wystarczy, że psychiatra, internista, może jakiś inny lekarz powie poddanie terminacji ciąży i koniec. Czy to musi być jakimś objaśnieniem, czy to musi być uzasadnione, czy może nie powinno być uzasadnione, bo decyzja lekarza jest tutaj niepodważalna. Jak to powinno też wyglądać, bo...
Panie doktor, nie ma niepodważalnych decyzji. Wszystkie decyzje ludzkie są podważalne. Albo czas i to weryfikuje, albo okoliczności to weryfikują. I nie możemy tak podchodzić, że opinia lekarska jest niepodważalna jakakolwiek. Natomiast cały czas w medycynie naukowej, którą obaj z panem doktorem uprawiamy, opieramy się na dowodach i wynikach badań. I jeżeli mamy zapis mówiący, jeżeli ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, mogą zaistnieć warunki do jej terminacji bez względu na wiek ciążowy, chciałbym to mocno podkreślić, to musimy się czasami opierać w położnictwie i ginekologii na opiniach innych specjalistów. Bo jeżeli będzie to zagrożenie utraty wzroku z powodu chociażby schorzeń okulistycznych, czy udaru mózgu z powodu schorzeń zupełnie innych, niepołożniczo-ginekologicznych, czy utraty życia lub zdrowia ze względów psychicznych, gdzie odpowiednim adresatem może być i psychiatra. I tu chciałbym przytoczyć przykład autentyczny z własnej praktyki sprzed wielu laty. Pacjentka, która była w ciąży, u której rozpoznano płód bezczaszkowy. Nie ma on żadnych szans na przeżycia. W jakimkolwiek okresie tą ciążę zakończymy. Odmówiono jej w kilku miejscach terminacji ciąży, bo za wysoka ciąża, bo to nie jest tak, to moje poglądy się z tym nie zgadzają. Biedna kobieta nie wytrzymała tej presji psychicznej, wyskoczyła z 10 piętra i zginęła.
Razem z dzieckiem.
Czy ktokolwiek z odpowiedzialnych ludzi, lekarzy i nie lekarzy, ciężar takiej odpowiedzialności weźmie na swoje barki?
No myślę, że nie.
Znaczy, tu musimy spojrzeć na dwa aspekty. To, co mówi pan profesor, to każdy przypadek jest indywidualny i to trzeba jak gdyby bardzo mocno analizować i mieć dużo pokory do medycyny, bo medycyna to nie jest matematyka i zawsze 2 plus 2 równa się 4. Natomiast to, co trzeba również spojrzeć, to to, co ja będę podkreślał jako przedstawiciel samorządu lekarskiego, to jest też bezpieczeństwo prawne personelu. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że lekarz, który będzie dokonywał tej decyzji, żeby zakończyć ciążę, to on bierze na siebie pełną odpowiedzialność, dokonując tego zabiegu, że wszystkie przesłanki zostały spełnione. I tutaj trochę ze zdziwieniem przyjąłem te zapewnienia, że ten lekarz nie może mieć nigdy żadnych wątpliwości.
No, bo to on dokonuje tej aborcji, no,
ale to on
było,
dokonuje,
prawda,
tej decyzji, jest nawet w doktrynie prawnej, jakbyśmy zobaczyli, to jest to, jak się dokonuje, załóżmy, decyzji o zabiegu operacyjnym, to operator musi przeprowadzić pełną analizę pacjentki, musi zapoznać się z całością dokumentacji medycznej i dopiero później po rozmowie z tą pacjentką, przedstawieniu jej zgody, podjąć decyzję, że idzie w daną procedurę. I tutaj bardzo bym dlatego trochę z niepokojem odniosłem ten fakt, że jeżeli ktokolwiek poprosi, no to się górnolotnie nazywa konsylium, no my z panem profesorem wiemy, że to może być nawet opinie drugiego lekarza, kolegi, doświadczonego ordynatora, konsultanta wojewódzkiego. No jeżeli to ma być zagrożone karą do 2% wartości kontraktu NFZ-u, to ja bym po prostu nie chciał, żeby lekarze trochę stawali między takim młotem a kowadłem, czyli między NFZ-em, pacjentką, swoimi
odpowiedzialnością
wątpliwościami. No i też pamiętajmy, że no wszystkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść pacjenta, tak? Tutaj trzeba po prostu doskonale wiedzieć, jakie podejmuje się te decyzje i to jest to, co według mnie jest ważne. To, co chciałbym jeszcze zaznaczyć, najbardziej zastanawiające, bo na początku, jak usłyszeliśmy o tych wytycznych, bo pani minister Leszczyna bardzo wielokrotnie wspominała o tych wytycznych, to najpierw miała je wydać towarzystwo naukowe. Tak było chociaż w pierwszych wypowiedziach. Te wytyczne, które teraz mamy przedstawione, ja chciałbym zauważyć, że one nawet nie mają autora. Co jest dla mnie bardzo... Tam nie ma napisanego autora. Nikt się...
Panie doktorze, przepraszam, muszę panu wejść w zdanie. To nie jest prawdą. Mam przed sobą, specjalnie wziąłem.
Ale pan ma wytyczne PTGIP, mi chodzi o wytyczne, pani minister. Tam nie ma autora.
Ale do tych wytycznych ja nie sądzę, że potrzebna jest opinia pani minister. Naprawdę przestrzegajmy prawa. Mhm. Naprawdę przestrzegajmy prawa i idźmy najprostszą drogą. Jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli jeden lekarz odmówi, drugi odmówi, chciałbym znowuż do przykładu się odnieść. Przykładu sprzed kilku dobrych lat. Na Lubelszczyźnie prokurator wydał opinię dotyczącą małoletniej osoby, która zaszła w ciążę, młodej dziewczyny, gdzie w kilku szpitalach województwa lubelskiego odmówiono jej terminacji ciąży. To jakbyśmy chcieli prześledzić tego rodzaju sytuacje i drogę postępowania w tego rodzaju sytuacjach, to tak było i tak dalej jest. Oczywiście nie w każdym szpitalu wszystkie świadczenia gwarantowane się wykonywało i wykonuje. Nawet jeżeli weźmiemy transplantację nerki, że jest świadczeniem gwarantowanym, no nikt nie zrobi tego w szpitalu powiatowym, proszę państwa. To musi być odpowiedni ośrodek z odpowiednim
doświadczeniem. Za bardzo skomplikowana jednak operacja.
Tak samo i terminacja ciąży nie jest w każdym jednym przypadku bardzo prostą czynnością czy prostym zabiegiem. Czasami może nastręczać to szereg trudności i wątpliwości i trzeba mieć również w tym aspekcie doświadczenie. Jak słyszę ostatnio wypowiedzi medialne, że przecież powinniśmy uczyć tego na studiach młodych adeptów sztuki medycznej, jak zakończyć wcześniej ciążę, to ja zachodzę w głowę i pytam się, a jak postąpić w takich przypadkach, gdy pacjentka jest po 3, 4 czy 5 cięciach cesarskich bezpiecznie dla niej?
No, panie profesorze, to jest ten problem, że osoby, które wypowiadają się na temat medycyny, odwołują się do najprostszych przykładów, a nie do tych realnych naszej praktyki.
I teraz wracając do tego przykładu lubelskiego, odmówiono, to tak może się i zdarzyć w każdej branży medycznej, w każdej dyscyplinie medycznej, że lekarze będą odmawiali, bo nie mają sprzętu, nie mają doświadczenia, nie mają umiejętności. Od tego są wówczas konsultanci wojewódzcy, którzy powinni znaleźć rozwiązanie. A jeżeli konsultant wojewódzki nie znajduje rozwiązania, to tego jest minister zdrowia, który jeszcze posługuje się konsultantem krajowym w tej dziedzinie, że powinni znaleźć rozwiązania. W tym przykładzie lubelskim, który zacząłem odpowiadać, znaleziono rozwiązanie, nie mówiąc i nie publikując gdzie, na terenie Polski i ja dzisiaj też nie powiem w jakim ośrodku, chociaż wiem.
No a co z klauzulą sumienia? Bo bardzo często ten strach, o których pan wspominał też, no i teraz przedtem był strach, jeżeli chodzi o prokuratora, mówię o lekarzach, a teraz będzie strach wobec dyrektora, że 2% kontraktu może być zabrane. Więc co z tą klauzulą sumienia? Czy ona już się nie będzie obowiązywała w tych sytuacjach, że przychodzi kobieta z zaświadczeniem od lekarza? Jeszcze chciałabym ten może wątek na sekundkę zaraz rozwinąć. No i przychodzi z zaświadczeniem i już od razu? Jak to?
Nie, absolutnie nie.
To tak nie działa.
Klauzula sumienia istniała, istnieje i istnieć będzie. Ale źle się stało w Polsce, że ostatnio mówiąc o klauzuli sumienia, mówimy tylko i wyłącznie o problemie terminacji ciąży. Klauzula sumienia dotyczy każdej jednej specjalności, każdej jednej dyscypliny. Jeżeli będę asystentem na oddziale chirurgii i ordynator mi powie: panie doktorze, jutro pan zoperuje wyrostek robaczkowy, a jestem święcie przekonany, że to nie chory jest wyrostek robaczkowy, tylko pęcherzyk żółciowy, to klauzula sumienia nakazuje mi odmówić wykonania tej procedury. To jest też klauzula sumienia. Natomiast jeżeli mamy podciągnąć pod tą klauzulę sumienia względy polityczne, religijne, ekonomiczne, to już bardzo przepraszam, to nie jest klauzula sumienia. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z klauzulą sumienia. Każdy lekarz powinien się decydować na taką specjalizację, w którym ta klauzula sumienia nie będzie jemu przeszkadzała. I znowuż posłużę się przykładem. Kilka lat temu do kliniki przyszedł młody adept medycyny, chciał robić specjalizację spożnictwa i ginekologii. I po jednej z rozmów z pacjentką na temat właśnie terminacji ciąży powiedział mi, że on nie chce uczestniczyć nawet w tego rodzaju rozmowach i nie chce słyszeć tego rodzaju rozmów. Poprosiłem, żeby się zastanowił, czy jest w stanie wykonywać w przyszłości tą profesję. Zrezygnował z tej specjalizacji i to dobrze, że zrezygnował.
Znaczy, no, też warto zaznaczyć dla wszystkich, że klauzula sumienia jest odpowiednio obwarowana prawnie, tak? To żebyśmy wiedzieli, to nie jest tak, że lekarz może
którego możemy zawsze
nagle i do jednej pacjentki powiedzieć, że obowiązuje jego klauzula, bo zgodnie z prawem musi to odpowiednio wcześniej poinformować swojego dyrektora, musi to wpisać w dokumentację. To jest jak gdyby
trochę bardziej skomplikowane niż to się mówi medialnie.
Jedno wybrzmiało, tutaj musimy skupić się na kompleksowym rozwiązaniu sprawy. No ja jestem akurat takim zwolennikiem, że być może kiedyś będziemy mieć taką generację polityków, którzy potrafią siąść do stołu i napisać jakąś jedną ustawę, co do której nie będą ją zmieniać. Co, załóżmy 4 lata,
ja się
być może się uda.
Co powiedział przed chwilą pan doktor o tym, że klauzula sumienia to jeszcze powinna coś nieść za sobą wcześniej z powiadomieniem chociażby dyrektora szpitala. Tak. Jeżeli dyrektor szpitala wie, że wszyscy lekarze zatrudnieni na danym oddziale nie będą terminowali ciąży, to jego obowiązkiem, podobnie jak w przykładzie transplantacji nerki, jest zawarcie umowy z innym szpitalem, w którym tego rodzaju świadczenie gwarantowane będzie wykonywane. Bo nie można pacjenta zostawić samego sobie. Trzeba mu wskazać drogę, co w takiej sytuacji ma zrobić.
Jeszcze mówiąc o tym, o tych pojedynczych orzeczeniach lekarzy i oczywiście dzisiaj wiemy trochę więcej o zdrowiu psychicznym i też nie chciałabym, żeby państwo mnie źle zrozumieli. Absolutnie uważam, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak to nasze fizyczne. Czasami to psychiczne, jeżeli źle funkcjonuje, to ono bardzo wpływa na somatykę naszą i nawet oczywiście. Nie wiemy, dlaczego coś się dzieje z nami, gdzieś boli, coś strzyka albo jeszcze gorzej, a się okazuje, że to wszystko jest w głowie. Ale tak sobie myślę, że jeżeli taki psychiatra, właśnie, czy ktoś będzie to jakoś śledził, może izba, że jeżeli nagle by się okazało, że od jednego psychiatra pół miasta, psychiatry pół miasta, no przesadzam pół miasta, ale tych kilkanaście, kilkadziesiąt skierowań jest ze względu na stan psychiczny, zagrożenie życia ze względu na stan psychiczny, to może być to dość podejrzane.
Znaczy, powiem przewrotnie. Dzisiaj usłyszałem jedną z wypowiedzi pani minister Leszczyny, która powiedziała, że ona uważa, że na pewno lekarze, jak będą wystawiali takie skierowania, no to tam zawsze będzie wszystko prawidłowe. No jeżeli by tak było, to przy Okręgowej Izbie Lekarskiej Szczecinie nie działałby rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ani sąd lekarski, no bo nie byłoby takiej konieczności. Zawsze i tutaj no nie będzie truizmem to, co powiem, bo tak samo istnieje prokuratura i sądy powszechne, że no zdarzają się osoby, które no nie do końca rozumieją, czym jest zawód, który zaczęli wykonywać. No jeżeli ktoś by wystawiał tak zwane lewe zwolnienie, znaczy lewe zaświadczenia, no to to będzie miało nie tylko swoje konsekwencje zawodowe, jeżeli chodzi o postępowanie w samorządzie zawodowym, tylko będzie miało swoje postępowanie również przed sądem zwykłym cywilnym, no czy karnym, bo to jest przestępstwo karne. Więc jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, no to musimy brać natomiast pod uwagę jedną rzecz. Tutaj największą czasami wątpliwość lekarzy, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, budziło to, żeby po prostu zostało to bardzo ujednolicone. My patrzymy na to w ten sposób, że jeżeli pacjent, zresztą stwierdzamy jakąś chorobę, to czy istnieje możliwość leczenia, czy nie. I to jest właśnie to, co mówi pan profesor niejednokrotnie, czyli ta chęć indywidualizacji każdego przypadku, że właśnie to powinno działać na tej zasadzie, że rozmawiamy z pacjentką, że tłumaczymy i patrzymy, jak to najlepiej z danej sytuacji wyjść. No jestem tutaj trochę tak zszokowany, że zawsze jak się rozmawia o tym zdrowiu psychicznym, to zawsze, no nie wiem, część ginekologów się obawia, że jak zacznie w ogóle rozmowę z pacjentką, to za chwilę momentalnie wjeżdża mecenas tej pacjentki, jest naciskanie, że musimy iść w jakąś stronę. Tutaj jak gdyby brakuje takiego wzajemnego zaufania, ja bym bardzo apelował, żebyśmy po prostu więcej sobie ufali, bo jeżeli nie ma zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem, to po prostu my nigdzie nie dojdziemy wtedy.
Ja bym do tego, co pan doktor powiedział przed chwilą, dołożył jeszcze jedną rzecz, kierując te słowa do słuchaczek, do ich rodzin. Naprawdę proszę się nie obawiać przyszłości i proszę się nie obawiać zachodzić w ciążę i rodzić dzieci. Zawsze było tak, że część dzieci umierała i będzie umierała z powodu schorzeń. Będą się rodziły dzieci również z wadami, ale dzisiaj, jeżeli często mówimy o problemie terminacji ciąży, to musimy mieć świadomość, że są to wyjątkowo rzadkie przypadki w praktyce medycznej. To nie są przypadki masowe. Tej procedury nie wykonuje się więcej niż kilkanaście razy w roku w naszym województwie. Nie mówię o procedurze antykoncepcji awaryjnej jako terminacji ciąży, bo to jest zupełnie inne zagadnienie i tu powinniśmy się odwołać do informacji internetowych, wcześniej prasowych, czym jest wywoływanie miesiączki i stosowanie leków zupełnie w celach niezwiązanych w żaden sposób z prawem i zdrowiem kobiety.
No właśnie chciałam na zakończenie podkreślić to świetnie, że pan profesor do tego nawiązał, że my oczywiście robimy spore zamieszanie, należy o tym mówić, należy jakby znać swoje prawa, ale też no, miejmy świadomość, że nie jest to zjawisko nagminne, codzienne i że to jest rzecz, o której która spędza sen z oczu lekarzom, bo myślę, że
ja bym powiedział, panie redaktor, że bardziej powinniśmy mówić i czynić to w kategoriach edukacji seksualnej, edukacji zdrowotnej, a wtedy nie będziemy mieli w ogóle tych problemów ani wśród naszych słuchaczek, ani ich rodzin, ani również polityków.
No to piękne życzenia na zakończenie. Bardzo dziękuję, że panowie, no i teraz sobie karteczkę odłożyłam, ale już szybciutko szukam. Panowie muszą mi pomóc. Profesor Zbigniew Celewicz, specjalista, położnik, ginekolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także dr Michał Bulsa, specjalista od położnictwa i ginekologii, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, byli naszymi gośćmi. Za chwilę kolejny temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.